wróćmy do tematu, który był tydzień temu, dlatego że jeszcze to nie dokończyliśmy, bo to dużo rzeczy było powiedziane, ale nie było tyle czasu, żeby wszystko powiedzieć. Mówiliśmy o kilku rzeczach. Mówiliśmy o Izajaszu, rozdział 55, tam gdzie Bóg zapowiada nowe przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazane niegdyś Dawidowi. Pamiętacie? To było 55 rozdział, wersety od pierwszego. Ja czytałem chyba nawet cały. Tak, cały czytałem. Chciałbym wrócić dzisiaj do tematu i skoncentrować się na z tego fragmentu, z tego rozdziału Izajasza, skoncentrować się na wersecie trzecim i na jego konsekwencjach i przejść później do tego fragmentu, gdzie Bóg zamierza przymierze z Dawidem, ponieważ w 55 rozdziale Izajasza w trzecim wersecie jest napisane: nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie, słuchajcie, a ożyje wasza dusza, bo ja chcę zawrzeć z wami wieczne przymierze z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. Nakłońcie swojego ucha i pójdźcie do mnie. To jest dokładnie to, co Pan Jezus przyszedł i powiedział. Mamy to w Ewangelii Mateusza w 11 rozdziale. I to dotyczy właśnie tego przymierza, które miało zostać zawarte z niezłomnymi dowodami łaski. Przyszedł wcielony Bóg i powiedział, Mateusz 11, 28, 29, 30, pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja dam wam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje jest lekkie. Niezwykłe jest to, że Bóg, który poprzez Izajasza zapowiedział, że On sprawi, że każdy, kto do Niego przyjdzie i Go będzie słuchał, to jego dusza ożyje. Ten sam Bóg przyszedł na ziemię i nie tylko powiedział, i nie tylko sprawił, ale również przyszedł jako przykład. I powiedział: weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie. Czyli to nie jest tak, że Bóg daleki z nieba powiedział: a teraz będziecie robić tak i tak. Przyszedł i powiedział: ja wam pokażę, jak to robić. Ja wam pokażę, jak to robić. Ja również przeżyję to, co wy. I nie będzie mowy o tym, że Bóg, do którego my się zwracamy, nie wie tak naprawdę, co przeżywamy. Nie rozumie nas. Dlatego w liście do Hebrajczyków czytamy, że powinniśmy ufnie przystępować do tronu łaski, dlatego że ten, do którego się modlimy, wszystko przeżył z wyjątkiem grzechu. I On nas doskonale rozumie. Rozumie nasze cierpienia, rozumie nasze wątpliwości. Sam tu był. Sam przeżywał cierpienia, sam prosił, aby ten kielich go minął. Sam się bał. To wszystko przeszedł. Wszystko z wyjątkiem grzechu. I ten sam Bóg po prostu zawarł przymierze. My do tego przymierza weszliśmy i możemy się uczyć od tego, który stał się gwarantem tego przymierza, który został ofiarowany jako pieczęć, że skuteczności wprowadzenia tego przymierza w życie, czyli od Mesjasza. Ożyje dusza człowieka, który będzie Boga słuchał i który w to przymierze wejdzie. Przeczytajmy dwa fragmenty na temat tego właśnie. Ponieważ w dwóch miejscach, w liście do Rzymian, w rozdziale 7, apostoł Paweł pisze o tym, że w pewnym momencie swojego życia umarł. rozdział 7, werset od 7 do 11. Cóż więc powiemy, że zakon to grzech? Przenigdy, przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o porządliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił nieporządnej. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką porządliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. I ja żyłem niegdyś bez zakonu, lecz gdy przyszło przykazanie, grzech ożył, a ja umarłem. I okazało się, że to przykazanie, które miało być ku żywotowi, było ku śmierci. Albowiem grzech, otrzymawszy podniete przez przykazanie, zwiódł mnie i przez nie mnie zabił. Czyli Paweł mówi tak: w pewnym momencie swojego życia zrozumiałem, przyszło przykazanie, zrozumiałem, co to jest, zrozumiałem, że jest to coś, czego nie wolno łamać, i w tym momencie porządliwość, która we mnie była, po prostu zaczęła działać w kierunku złamania tego przykazania. Złamałem je i zostałem zabity. Po prostu straciłem relację z Bogiem, jaką miałem jako nieświadome dziecko jeszcze, które nie wiedziało, co jest prawe, co jest lewe, co jest grzechem, co nie jest grzechem. I mówi Paweł, umarłem. I każdy z nas, który kiedyś tam popełnił pierwszy świadomy grzech, umarł, został oddzielony od Boga i w takim stanie był, dopóki nie znalazł, czy dopóki Bóg go nie znalazł, bo to różnie było z nami, prawda? Jedni Boga szukali, a inni zostali przez Boga znalezieni. Ale w momencie, kiedy usłyszeliśmy ten głos, o którym mówi Izajasz, chciałbym, żebyście przyszli do mnie, a wtedy ożyje wasza dusza. I kiedy został nam przedstawiony Jezus jako ten, który przychodzi i mówi, przyjdźcie do mnie, to w momencie, kiedy narodziliśmy się na nowo, stało się coś takiego, że ożyliśmy właśnie. Ożyliśmy. I chciałbym przeczytać list do Efezjan, 2 rozdział, tam gdzie Paweł mówi o tym, jak ożyliśmy. 2 rozdział listu do Efezjan, początek. Od 1 wersetu do 10. I wy umarliście przez upadki i grzechy wasze, w których niegdyś chodziliście według modły tego świata, naśladując władcę, który rządzi w powietrzu, ducha, który teraz działa w synach opornych. Wśród nich i my wszyscy żyliśmy niegdyś w porządliwościach ciała naszego, ulegając woli ciała i zmysłów, i byliśmy z natury dziećmi gniewu, jak inny. To jest właśnie efekt śmierci duchowej, to jest efekt oddzielenia od Boga. To jest to, że dusza człowieka, że człowiek był martwy, tak jak był martwy Paweł po tym, jak pierwszy raz świadomie złamał przykazanie i okazało się, że złamanie tego przykazania przyprawiło go o oddzielenie od Boga, o śmierć. Ale Bóg, który jest bogaty w miłosierdzie, dla wielkiej miłości swojej, którą nas umiłował i nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem. Łaską zbawieni jesteście. I wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie, aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. Albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę, i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Nie wiem, czy zauważyliście, że Paweł w paru wersetach, to jest werset 6, 7 i 10, używa takiego określenia w Chrystusie Jezusie. Prawda? W Chrystusie Jezusie. Po pierwsze, w wersecie 5 mówi, że ożywił nas wraz z Chrystusem. Ożywił nas wraz z Chrystusem. Co to znaczy? To znaczy, że Chrystus zmartwychwstał i my możemy dzięki temu prowadzić inne życie. Bo zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć i to czytamy w liście do Rzymian w rozdziale 6, który mówi o prowadzeniu nowego życia i o pogrzebaniu w jego śmierci. To jest werset 6 od początku. Rozdział szósty, przepraszam, oczywiście. Rozdział szósty, od początku. Gdybyśmy przeczytali teraz w tym rozdziale, w tym pierwszym fragmencie, to są pierwsze sześć wersetów. Gdybyśmy przeczytali tutaj słowo chrzest jako zanurzenie, co jest oryginalne, to znaczy w oryginale tak jest, że chrzest jest zanurzeniem, to zobaczcie, w jaki sposób, jak ten fragment byłby inny, gdyby tego wyrazu użyć. Cóż więc powiemy, czy mamy pozostać w grzechu, aby łaska obfitsza była? Przenigdy. Jakże my, którzy grzechowi umarliśmy, jeszcze w nim żyć mamy? Czyż nie wiecie, że my wszyscy zanurzeni w Chrystusa Jezusa, w Jego śmierć zostaliśmy zanurzeni? Pogrzebani tedy jesteśmy wraz z Nim przez zanurzenie w śmierć, abyśmy jak Chrystus wskrzeszony został z martwych przez chwałę Ojca, tak i my nowe życie prowadzili. Bo jak wrośliśmy w podobieństwo Jego śmierci, wrośniemy również w podobieństwo Jego zmartwychwstania. Wiedząc, że nasz stary człowiek został wespół z Nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało unicestwione, byśmy już nadal nie służyli grzechowi. Widzicie, co tu jest? Zanurzenie w Chrystusa Jezusa, zanurzenie w Jego śmierć. Jeżeli zanurzeni jesteśmy w Jego śmierć, to podczas chrztu jesteśmy symbolicznie zanurzani i wynurzamy się wraz z Nim. Dlatego jest mowa o tym, że ożywieni zostaliście. Że żyjecie, dlatego że On zmartwychwstał tą mocą, którą wam dał. Dlatego jest napisane ożywieni wraz z Chrystusem, bo On zmartwychwstał, my jeszcze nie zmartwychwstaliśmy w ciałach, ale dostaliśmy nowe życie. Zostaliśmy narodzeni na nowo i wraz z Nim wrośniemy kiedyś w podobieństwo Jego zmartwychwstania w ciałach. A na razie możemy prowadzić nowe życie. W tej mocy, którą On nam dał. I dlatego w liście do Efezjan, w tym drugim rozdziale, czytamy, że wraz z Chrystusem nas ożywił, wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Drugi rozdział listu do Efezjan, strona 1262. Wraz z Nim wzbudził i wraz z Nim posadził w okręgach niebieskich w Chrystusie Jezusie. Czy my jesteśmy w okręgach niebieskich w tej chwili już? Nie jeszcze. Ale w Chrystusie tak. To jest coś takiego, że On poprzedził nas tam. W Nim jesteśmy tam. Nie jesteśmy tam jeszcze w ciałach. Nie jesteśmy tam osobiście. Jesteśmy tam w Nim. On nas tam... On poprzedził... Poprzedził nas wszystkich. I zasiadł tam w okręgach niebieskich. W Nim? Tak. Osobiście? Jeszcze nie. Aby okazać w przyszłych wiekach nadzwyczajne bogactwo łaski swojej w dobroci wobec nas w Chrystusie Jezusie. W przyszłych wiekach. To jest coś, co się dopiero stanie. Nadzwyczajne bogactwo nas czeka. I to wszystko właśnie w Chrystusie Jezusie. I jeszcze 10 werset. Jego bowiem dziełem jesteśmy stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków. I kolejna rzecz, która jest tutaj ważna, to jest to, że w Chrystusie Jezusie nowe narodzenie, które nas spotkało dzięki Bogu, nie spotkało nas tylko po to, żebyśmy się na nowo narodzili i koniec. Ono zostało nam po to dane, żebyśmy zostali stworzeni do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Czyli to, że w Chrystusie Jezusie otrzymaliśmy nowe życie, jest po to, żebyśmy żyli w inny sposób. Bo do tego nas Bóg stworzył i do tego nas przeznaczył, abyśmy w tym chodzili. Czyli to nie jest tak, jak sobie czasem wierzący ludzie wyobrażają, że oni po prostu są wierzący i koniec. Oni się na nowo się narodzili i tyle. Nie, oni się na nowo narodzili po coś. W jakimś celu. I Bóg nie zrobił tego tylko po to, żeby im dać zabawkę, tylko po to, żeby dać im nowe życie i koniec, żeby się tylko cieszyli, tylko po to, żeby coś z tym zrobili. A co z tym mają zrobić? To jest napisane, co z tym mają zrobić. Mają żyć według tego, co jest napisane. Bo nareszcie mają moc, żeby żyć według tego, co jest napisane, czyli według przykazań. Nareszcie mają moc, żeby naśladować tego, który powiedział: uczcie się ode mnie. Bo bez tego nie mieliby takiej możliwości w ogóle. Jak nieświęte ma się uczyć od świętego? Jak człowiek, który jest nieodrodzony, może przyjść do Pana Jezusa i uczyć się od Niego, chodzić z Nim w jednym jarzmie, skoro on jest od Niego oddzielony? To gdzie to jedno jarzmo? Nie ma możliwości. Jedno jarzmo to było wtedy coś, co było nakładane na parę wołów. W jednym jarzmie chodziły. Ale nie można chodzić w jednym jarzmie z kimś, od kogo człowiek jest oddzielony i nie jest w stanie być przy nim, być blisko niego, uczyć się od niego. Nie jest przemieniony. On nie będzie razem z nim chodził. On nie pójdzie jego drogą. I on nie weźmie na siebie jego jarzma. Najwyżej swoje i będzie udawał, że to jest jarzmo pańskie. Ale ludzie tak czasem robią, ale to jest religijność. To nie jest wzięcie na siebie rzeczywiście pańskiego jarzma i pójście z nim w jednym obok niego i uczenie się. To wszystko spotyka człowieka, który wchodzi z Bogiem w nowe przymierze, kiedy jego dusza ożywa. Kiedy przychodzi do Pana Jezusa. I to przymierze jest zawierane z niezłomnymi dowodami łaski okazanej niegdyś Dawidowi. My mówiliśmy tydzień temu o tym przymierzu Dawidowym, które Bóg zawarł z Dawidem, że to było przymierze bezwarunkowe. Że Bóg po prostu przyszedł do Dawida i zaproponował mu coś. I tak samo przyszedł do nas i zaproponował nam coś. Podobnie jak przymierze Dawidowe, przymierze Abrahamowe, to nowe przymierze jest przymierzem bezwarunkowym. Chciałbym wrócić do tego fragmentu, kiedy Bóg zawiera przymierze z Dawidem. To jest pierwsza księga Kronik, 17 rozdział. Dlatego, że mówiliśmy tydzień temu o tym przymierzu, mówiliśmy o podobieństwach między tym przymierzem a przymierzem nowym, w którym my zostaliśmy włączeni. Nie powiedzieliśmy jeszcze o dwóch sprawach, które są zapisane na początku tego rozdziału i na końcu. To, co jest napisane na początku, to jest może taka mała dygresja, ale ona jest ważna. To jest pierwsze 7 wersetów 17 rozdziału pierwszej księgi Kronik. A gdy Dawid zamieszkał w swoim domu, rzekł do proroka Natana: oto ja mieszkam w domu z drzewa cedrowego, a skrzynia przymierza pańskiego pod zasłonami. Wtedy odpowiedział Natan Dawidowi: wszystko, co masz w sercu swoim, uczyń, gdyż Bóg jest z tobą. Lecz jeszcze tej samej nocy doszło na Pana słowo Boga tej treści: idź i powiedz Dawidowi, słudze memu, tak mówi Pan: nie ty zbudujesz mi dom, abym w nim mieszkał, gdyż nie mieszkałem w świątyni od dnia, kiedy wyprowadziłem Izraela, aż do dnia dzisiejszego, ale przechodziłem z namiotu do namiotu i z przybytku do przybytku. Czy kiedykolwiek, wędrując całym Izraelem, przemówiłem choćby do jednego z sędziów izraelskich, którym zleciłem pasterstwo nad moim ludem, w te słowa: dlaczego nie zbudowaliście mi świątyni z drzewa cedrowego? Teraz tedy tak powiedz słudze memu Dawidowi: tak mówi Pan zastępów, ja wziąłem cię z pastwiska, od trzody, abyś był księciem nad moim ludem, nad Izraelem. I dalej Bóg mówi o swoim przymierzu. Zauważcie ciekawą rzecz. Natan, prorok, mówi do Dawida o czymś, co wydawało się po ludzku oczywiste. Dawid wpadł na pewien pomysł i mówi: no, wypadałoby Bogu zbudować świątynię. I Natan mówi tak, mówi tak, jak mówi człowiek, mimo że jest prorokiem przecież, nie? Mówi do Dawida: czyń wszystko, co masz w sercu swoim, gdyż Bóg jest z tobą. Dawid ma w sercu zbudowanie świątyni. Natan mówi: no czyń, bo Bóg jest z tobą. A Bóg przychodzi do Natana i mówi: hola, chwileczkę, to nie ja powiedziałem, że ma być zbudowana świątynia z drzewa cedrowego. Mówi do Natana, to nie wyszło ode mnie. I upomina go i mówi, słuchaj, czy kiedykolwiek powiedziałem wcześniejszym sędziom, że mają mi zbudować świątynię? To jest bardzo ciekawa rzecz, bardzo ważna dla naszego życia duchowego. Bo my czasami pewne rzeczy uważamy za oczywiste. I jak widzisz, nie tylko my. Tacy ludzie jak Natan potrafili pewne rzeczy uważać za oczywiste. I powiedzieć, a czyń co chcesz, bo Bóg jest z tobą. Nie zawsze. Nie zawsze. Tylko wystarczy mieć otwarte uszy i wtedy Bóg przychodzi i mówi, zaraz moment. Czy ja ci powiedziałem, że masz to zrobić? Czy ty sam założyłeś, że to zrobisz, bo Bóg jest z tobą? I czasami ludzie tak reagują, wierzący tak myślą, że cokolwiek zrobią, to dobrze będzie, bo Bóg jest z nimi. To nie jest prawda, że cokolwiek. Jak widać, powstanie świątyni musi być poprzedzone Bożą inicjatywą. I zawsze tak było. Kiedy nawet przybytek na pustyni miał być zbudowany, to Bóg przemówił do Mojżesza, zbuduj. Kiedy miała być zbudowana świątynia później, to też Bóg najpierw mówi pośle Cyrusa, który odbuduje. Potem posłał Ezdrasza. Potem kazał odbudować. Ale inicjatywa wychodziła zawsze od niego. I Bóg się pyta tutaj Natana, przecież mieszkałem w świątyni, bo tak mówię, gdyż nie mieszkałem w świątyni od dnia, kiedy wyprowadziłem Izraela, aż do dnia dzisiejszego, ale przechodziłem z namiotu do namiotu i z przybytku do przybytku. To Bóg inicjuje miejsce, w którym chce przebywać, mówi o tym, a następnie przychodzi i aranżuje całą sytuację. Dlatego, że to On jest Panem. I nawet jeżeli nasz najszczytniejsze cele mamy, nawet jeżeli wydaje się, że przecież to jest dla Boga, to musi być dla Boga, bo ja Mu chcę zbudować świątynię, to nie wolno tego robić bez zapytania się Boga, czy to aby jest Jego wola. Bo tak naprawdę, cieleśnie myśląc, moglibyśmy pomyśleć tak, absolutnie Dawid miał rację. Był mężem według Bożego serca? Był. Chciał dobrze? Chciał. Miał dobrego proroka obok siebie, męża Bożego? Miał. Prorok, mąż Boży mu to potwierdził? Potwierdził. To właściwie nie pozostaje nic innego, jak budować. I Bogu dzięki, że w to wszedł. I powiedział, moment, chwileczkę, to nie ja. I jeszcze jeden szczegół. Bóg powiedział, że On, kiedy wcześniej wyprowadził Izraela, aż do momentu, kiedy świątynia została zbudowana, przechodził z namiotu do namiotu i z przybytku do przybytku. I teraz weźmy sobie pierwszy rozdział Ewangelii Jana. Werset 14. A słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas. I ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. Wiecie, co tu jest napisane w oryginale? Że słowo ciałem się stało i rozbiło namiot wśród nas. Bóg przechodzi z przybytku do przybytku, z namiotu do namiotu. Rozbija namiot wśród swego ludu. Z Jego inicjatywy. To jest piękna rzecz. I piękną rzeczą jest to, jeżeli my nauczymy się i będziemy mieli otwarte uszy w każdej sytuacji, nawet kiedy będzie nam się wydawało, że to, co chcemy zrobić, jest absolutnie po Bożemu, jest Boże i tak naprawdę nie ma się nad czym zastanawiać. To jest ważna rzecz na co dzień. I teraz, kiedy już przypomnimy sobie to, co mówiliśmy tydzień temu o tym, jakie obietnice dał Bóg Dawidowi, Na czym polega przymierze, które jest bezwarunkowe? Bo Bóg przyszedł i powiedział Dawidowi: wziąłem cię z pastwiska, abyś był księciem. Byłem z tobą wszędzie, gdziekolwiek chodziłeś. Wytępiłem wszystkich nieprzyjaciół. Wyznaczę też miejsce ludowi memu Izraelowi, zaszczepię go i będzie tam bezpiecznie mieszkał i nie będzie już niepokojony i nie będą go już gnębić nikczemnicy jak poprzednio, odkąd wyznaczyłem sędziów. Zwiastuję ci też, że Pan zbuduje ci dom. A gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do twoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie spośród twoich synów i utwierdzę jego królestwo. On zbuduje mi świątynię. Ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. Kochani, gdy dopełnią się twoje dni, aby pójść do swoich ojców, ja wzbudzę ci potomka po tobie. Myśmy tydzień temu mówili, o jakim potomku jest mowa. Dlatego, że Salomon nie został namaszczony po śmierci Dawida, tylko przed. I nie został wzbudzony po śmierci Dawida, tylko przed. Tu jest mowa o tym potomku, który miał mieć tron na wieki. O czym zresztą dalej jest mowa. Ja mu będę ojcem, a on mi będzie synem i nie odejmę mu łaski mojej, jaką odjąłem temu, który był przed tobą. Usadowię go w moim domu i w moim królestwie na wieki. A tron jego będzie utwierdzony na wieki. I dlatego Jezus jest nazywany synem Dawidowym. Dlatego Mesjasz jest synem Dawidowym. Dlatego Mesjasz obejmie tron. I co tu jest napisane? On zbuduje mi świątynię. Ja zaś utwierdzę jego tron na wieki. To jest obietnica. Czy tron Salomona był utwierdzony na wieki? Nie. On zbuduje mi świątynię. I teraz, jaka jest reakcja Dawida na to wszystko? I jaka powinna być reakcja nasza na to, że Bóg przychodzi i oferuje nam bezwarunkowe przymierze? Wtedy poszedł król Dawid, to jest od 16 wersetu czytam, usiadł przed Panem i rzekł: kimże ja jestem, Panie Boże? A czy mój dom, że mnie przywiodłeś aż dotąd? Lecz mało jeszcze tego było w oczach Twoich, Boże, więc dałeś domowi swego sługi obietnicę na daleką przyszłość i dałeś mu oglądać przyszłe pokolenia ludzkie. Dawid zrozumiał, co Bóg do niego powiedział, słuchajcie. Daleka przyszłość i przyszłe pokolenia ludzkie. Czyli o utwierdzeniu tronu, o tronie na wieki, o budowie świątyni, tego, który miał zostać zbudzony po nim, Dawid zrozumiał, że to jest daleka przyszłość i przyszłe pokolenia ludzkie. Cóż wtedy ma ci jeszcze Dawid do powiedzenia za taką chwałę twego sługi? Wszak ty znasz swego sługę. Panie, przez wzgląd na twego sługę i według swego serca uczyniłeś wszystkie te wielkie rzeczy, aby objawić wszystkie wspaniałości. Panie, nie ma takiego jak ty i nie ma Boga oprócz ciebie, według wszystkiego, co na własne uszy słyszeliśmy. Któryż inny naród na ziemi jest jak lud twój izraelski, dla którego wyruszyłby Bóg, aby go sobie odkupić jako swój lud i uczynić się sławnym przez wielkie i straszne sprawy, wypędzając narody przed ludem swoim izraelskim, który wykupiłeś z Egiptu? Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki. Ty, Panie, zostałeś dla niego Bogiem. Więc teraz, Panie, niechaj spełni się po wieczne czasy słowo, które wypowiedziałeś o Twoim słudze i jego domu. Uczyń tak, jak powiedziałeś. Niechaj trwa i rośnie sława Twoja na wieki, aby mówiono: Pan zastępów, Bóg Izraela, jest Bogiem dla Izraela, a dom Dawida, Twego sługi, niech będzie utwierdzony przed Tobą. Gdyż Ty, Boże mój, objawiłeś Twemu słudze, że zbudujesz mu dom. Dlatego sługa Twój zdobył się na odwagę, aby tak modlić się przed Tobą. A teraz, Panie, Ty sam jesteś Bogiem i obiecałeś to dobro słudze Twemu. Racz tedy pobłogosławić dom sługi Twojego, aby był na wieki przed Tobą, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, jest błogosławione na wieki. Popatrzcie na reakcję Dawida. Przychodzi i jak reaguje na to przymierze, które Bóg z nim zamierza zawrzeć. On ma świadomość i spróbujmy to przenieść, tak jak przenieśliśmy to troszeczkę tydzień temu na nowe przymierze, że Bóg też przychodzi do nas, zawiera z nami nowe przymierze i proponuje nam określone rzeczy. Ja chcę przeczytać umowę notarialną, którą zawarł Bóg z Izraelem i nazwał nowym przymierzem. Umowa notarialna została spisana w Słowie Bożym, została zapieczętowana na Golgocie przez krew, ponieważ przymierze nie mogło być, nie może być zawierane, w życie wprowadzone, jeżeli nie zostanie złożona jakaś ofiara. I czytam Księgę Jeremiasza, 31 rozdział, wersety 31 do 37 przeczytam. Oto idą dni, mówi Pan, że zawrę z domem izraelskim i z domem judzkim nowe przymierze. Rozdział 31, Jeremiasz, strona 852. Nie takie przymierze, jakie zawarłem z ich ojcami w dniu, gdy ich ująłem za rękę, aby ich wyprowadzić z ziemi egipskiej, które to przymierze oni zerwali, chociaż ja byłem ich Panem, mówi Pan. Lecz takie przymierze zawrę z domem izraelskim po tych dniach, mówi Pan. Czyli mamy tutaj tak zwaną preambułę, to jest wstęp. Bóg mówi, kto on jest i z kim zawiera przymierze i dlaczego zawiera przymierze. Żeby nie było żadnych wątpliwości. Nowe przymierze zostało zawarte z domem Izraela i domem Judy. A my jesteśmy do niego włączeni. Każdy z nas. I teraz tekst przymierza. Złożę mój zakon w ich wnętrzu i wypiszę go na ich sercu. 33 werset. To jest punkt pierwszy. Ja będę ich Bogiem. Punkt drugi. Oni będą moim ludem. Punkt trzeci. Już nie będą siebie nawzajem pouczać, mówiąc, poznajcie Pana. Gdyż wszyscy oni znać mnie będą, od najmłodszego do najstarszego z nich, mówi Pan. To jest punkt chyba czwarty. I punkt piąty. Odpuszczę bowiem ich winę, a ich grzechu nigdy nie wspomnę. Bezwarunkowa propozycja. Ja to wszystko dla was zrobię. I teraz dobrze by było tak przyjść i usiąść przed Panem i tak sobie pomyśleć, Panie, kimże ja jestem? Kimże ja jestem, że przywiodłeś mnie aż dotąd? Tak, Dawid? Kimże ja jestem, że Ty mi takie rzeczy proponujesz? Co ja Ci mogę jeszcze powiedzieć? Cóż wtedy ma Ci jeszcze Dawid do powiedzenia za taką chwałę Twojego sługi? Co ja Ci mogę jeszcze powiedzieć? Co ja Ci mogę dać? Jak mówiliśmy w środę, nic nie możemy Bogu dać. Co ja Ci mogę, Boże, dać? Daję Ci siebie, bo nic innego dać Ci nie mogę. Nie mam nic takiego, co chciałbym Ci dać, coś, co by Cię zadowoliło, ale nie ma czegoś takiego tak naprawdę. Mogę dać Ci jedynie siebie, swoje życie. Mogę oddać siebie Tobie na służbę. Z wdzięczności. Nie ma Boga takiego jak Ty i nie ma oprócz Ciebie według wszystkiego, co na własne uszy słyszeliście. To też mówi Dawid. I to też powinno być. Dobrze, żeby w sercu naszym coś takiego było w związku z tym przymierzem, które Bóg z nami zawiera, czy zawarł. Bóg też dał nam obietnicę na daleką przyszłość. On nam pokazał, co się stanie. Pokazał nam tysiącletnie królestwo, pokazał nam również wieczność. I pokazał nam poprzez objawienie Jana i poprzez proroków wcześniej udział, w czym będziemy mieli udział w przyszłości. To jest niezwykła rzecz. Kiedyś pamiętam, że po wykładzie o eschatologii, kiedy mówiliśmy, czy mówiłem na temat tysiącletniego królestwa, ery mesjańskiej i tych wszystkich rzeczy, rozmawiałem z jedną z sióstr i ona mówi, wiesz co, jak się to wszystko tak słucha, to się człowiekowi w ogóle zmienia perspektywa. W ogóle się inaczej patrzy, ponieważ nagle wychodzimy na górę, Bóg nam pokazuje rzeczy dalekie, rzeczy przyszłe i człowiek inaczej zaczyna myśleć. Tak się przestaje trochę kręcić w kółko, a zaczyna patrzeć się, co się będzie działo dalej, jakie niezwykłe rzeczy są zagwarantowane dla tych, którzy weszli w nowe przymierze. Bo w nowym przymierze jest zagwarantowane przecież również, że ci, którzy będą mieli to, jest obiecane tym, którzy w nowym przymierzu są, ponieważ odpuszczone są ich winy i grzechu nigdy Bóg nie wspomni. I ponieważ oni są ludem Bożym, że po zmartwychwstaniu będą rządzić w tysiącletnim królestwie. I że będą na wieki z Bogiem, na zawsze już, na nowej ziemi, pod nowym niebem. To są obietnice na przyszłość, dalej. Wynikające z tego, że On jest naszym Bogiem, a my jesteśmy Jego ludem. No i moglibyśmy tak jak Dawid też usiąść i okazać Bogu dalej wdzięczność. Bo Dawid dziękował Bogu i mówił, któż jest inny na ziemi naród, jest jak lud izraelski, dla którego wyruszyłby Bóg, aby sobie go odkupić. I moglibyśmy powiedzieć to samo o nas. No przecież wyruszyłeś, Boże, wyruszyłeś z nieba, żeby mnie odkupić. I dokonałeś takich dzieł i to dla mnie to zrobiłeś, tak jak dla narodu izraelskiego dokonałeś tamte rzeczy, to dla nas dokonałeś jeszcze większych. I teraz rośnie w sercu wdzięczność dla Boga za prostą rzecz, którą na co dzień przeżywamy, z którą się budzimy, z którą zasypiamy i być może której do końca nie zawsze doceniamy. Co się takiego stało? Kimże ja jestem? Kto jest jak my, dla których Bóg takie rzeczy uczynił? Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki, ty Panie, i zostałeś dla niego Bogiem. No popatrzcie, no. Uczyniłeś lud izraelski swoim ludem na wieki, ty Panie, zostałeś na niego Bogiem. To jest 17:22 pierwszej kronik. A mamy obietnicę w Nowym Przymierzu w Jeremiaszu, co? Ja będę ich Bogiem, a oni będą moim ludem. To jest 33 werset w 31 rozdziale Jeremiasza. Więc teraz, Panie, niechaj spełni się po wieczne czasy słowo, które wypowiedziałeś o swoim słudze, o jego domu. Uczyń tak, jak powiedziałeś. Niechaj trwa i rośnie sława Twoja na wieki. Aby mówiono, Pan zastępów, Bóg Izraela jest Bogiem dla Izraela, a dom Dawida, Twojego sługi, niech będzie utwierdzony przed Tobą. I my możemy mówić tak, oczywiście to samo, bo to przymierze zostało zawarte nowe z domem Izraela i z domem Judy. Ale Bóg Izraela jest również naszym Bogiem. Dlatego Paweł pisze, czy Bóg jest Bogiem tylko Żydów? Czy nie pogan? Też pogan. I Bóg robi rzecz wielką, którą widać dopiero wtedy, kiedy się tak naprawdę popatrzy na te przyszłe rzeczy. Że Bóg zamierza stworzyć zgromadzenie ludów z różnych narodów. I Bóg zamierza to zgromadzenie ludów mieć ze sobą na zawsze. To są wielkie rzeczy. I on to proponuje za darmo. Gdyż Ty, Boże mój, objawiłeś Twemu słudze, że zbudujesz mu dom, dlatego sługa Twój zdobył się na odwagę, aby się tak modlić przed Tobą. I to jest wyraz bojaźni Bożej w tym wszystkim. Kiedy Dawid z jednej strony jest tak wdzięczny, z drugiej strony tak patrzy na to wszystko i nie może się nadziwić, co Bóg dla niego zrobił, a jeszcze z trzeciej strony jest pełen bojaźni, zdobył się na odwagę, żeby się tak modlić przed Tobą. Dlaczego? No bo Bóg zrobił taką niesamowitą rzecz, że człowiekowi, jak to się mówi, opada szczęka i jest pełen bojaźni w związku z tym, co Bóg dla niego zrobił. Czasami tego nam po prostu brakuje. Uświadomienia sobie tego, jak wielkie rzeczy mi Pan uczynił. I że uczynił to za darmo i przyszedł do mnie, zrobił wszystko, co było trzeba zrobić, a mnie tylko zostawił decyzję. Chcesz czy nie chcesz? Lecz racz wtedy pobłogosławić dom sługi Twojego, aby był na wieki przed Tobą, bo co Ty, Panie, pobłogosławisz, jest błogosławione na wieki. Nie ma automatu. Racz pobłogosławić, bo jak Ty pobłogosławisz, to będzie błogosławiony. I Dawid nie mówi, ja to przyjmuję, mam i teraz od tej pory ja się tylko będę tym cieszył, bo mi się należy. On mówi, Panie, racz pobłogosławić, bo co Ty pobłogosławisz, będzie błogosławione. I my też się tak możemy modlić, Panie, racz pobłogosławić, bo co Ty pobłogosławisz, będzie błogosławione. I to błogosławieństwo Boże w różny sposób na nas spoczywa, ale spoczywa. I teraz przenosząc właśnie reakcję Dawida, można sobie siąść przed Panem i powiedzieć, Panie, kimże jestem, że złożyłeś Twój zakon w moim wnętrzu, że wypisałeś to w moim sercu, że jesteś moim Bogiem, a ja zostałem włączony do Twojego ludu. Kimże ja jestem, że mi coś takiego dałeś, że mogę Cię poznać w ogóle? Że odpuściłeś moją winę, a mojego grzechu nigdy nie wspomnisz, bo to przymierze właśnie na tym polega, że ci, którzy trwają w przymierzu, mają odpuszczone grzechy. I dlatego mogą się do Boga zwracać i mogą być oczyszczeni krwią baranka. I mają z Nim osobistą relację. To jest niezwykła rzecz. Siądźmy sobie tak czasem przed Bogiem, jak Dawid, i po prostu zdajmy sobie sprawę z tego, co tak naprawdę Bóg dla nas zrobił, w jaki sposób i co z tego wszystkiego jeszcze wynika.